Dziś moim gościem jest Paweł Wąs z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Konspiracyjne Wojsko Polskie, album fotograficzny. Dobry wieczór.
Witam Państwa.
Album fotograficzny, ale jest też mnóstwo zeskanowanych dokumentów, które też są strasznie bogate w treść.
To prawda. Mogę zdradzić, iż album zawiera około 750 materiałów ikonograficznych. Są to nie tylko zdjęcia, tak jak pani redaktor wspomniała, ale również wiele dokumentów z niezwykle bogatego archiwum konspiracyjnego Wojska Polskiego, które zostało przejęte przez Urząd Bezpieczeństwa. Materiał jest naprawdę bardzo różnorodny. To wynika właśnie ze specyfiki też z tych założeń, które ja sobie przyjąłem, tworząc tą publikację, ten album, ponieważ nie ma może aż tylu oddziałów z bronią, co by było tutaj najbardziej takie istotne przy tworzeniu takich publikacji albumowych dotyczących oddziałów drugiej konspiracji. Takich materiałów też oczywiście jest zachowane pewna ilość, szczególnie w przypadku trzeciej komendy. Jednak ten album w założeniu moim ma być bardzo taki przekrojowy i dla czytelnika, który również po raz pierwszy zetknie się z konspiracyjnym Wojskiem Polskim, wcześniej nie miał zbyt wiele wiadomości na temat tej organizacji, to po przeczytaniu, tak, i obejrzeniu tych materiałów ikonograficznych na pewno ta wiedza będzie na tyle już ugruntowana, że będzie można wówczas sięgnąć do opracowań typowo naukowych, które są wykazane w bibliografii na końcu. Także materiał bardzo ciekawy, jak wspomniałem, zróżnicowany, zarówno zdjęcia, dokumenty, szkice, raporty. Część materiałów, co muszę podkreślić, jest w języku rosyjskim. Tak, to jest, nie można zakłamać rzeczywistości. Wówczas w pierwszych latach powojennych dominującą rolę na terenie naszego kraju odgrywali Sowieci, NKWD. Czy to w przypadku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na którym spoczywał, nazwijmy to w cudzysłowie, główny ciężar walki z podziemiem niepodległościowym. W takich grupach operacyjnych było zazwyczaj tylko kilku funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Reszta takiej grupy operacyjnej to już byli żołnierze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I chciałem poprzez ukazanie tych dokumentów w języku rosyjskim, czy to są protokoły przesłuchań członków KWP schwytanych po akcji na Radomsko, czy też różnego rodzaju schematy sporządzane przez funkcjonariuszy sowieckich i inne również ciekawe materiały. Chciałem to dosyć silnie zaakcentować, że suwerenność Polski wówczas była, nazwijmy to, umowna, tak?
Panie Pawle, jak się pracuje nad taką książką i ile czasu trzeba poświęcić, żeby zgromadzić tyle zdjęć, dokumentów, zweryfikować je wszystkie?
Album zawiera tylko część zgromadzonych przeze mnie materiałów. Gromadzenie ich zajęło od momentu, kiedy podjąłem pracę do wydania albumu, minęło około 2 lat. W tym czasie udało się tych materiałów pozyskać dosyć dużo, myślę, jak na konspiracyjne Wojsko Polskie. Samo tworzenie albumu ewoluowało wraz z tym materiałem, który pozyskiwałem. Musiałem się dostosowywać do tego, co mam. Gromadzenie niekiedy naprawdę bardzo ciekawe. Zwracali się do mnie również członkowie rodzin żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego, przedstawiając niekiedy bardzo tragiczne losy swoich przodków. I tutaj starałem się w takich przypadkach te historie rodzinne w tym albumie również zawrzeć. No niekiedy sytuacje były również takie, no, mogą się wydać komiczne, ale też jeden z wywiadów takich rodzinnych przeprowadzałem na oddziale psychiatrycznym jednego ze szpitali na południu Polski, gdzie również lekarz mi przedstawiał również tragiczne losy swojej rodziny w trakcie dyżuru, także no jakoś to się udało również pogodzić w tym czasie.
Pan musiał być też dyspozycyjny, jak rozumiem, żeby dotrzeć w takim razie do tych wszystkich osób, tak?
Tak. No oczywiście w ramach...
To taka też no, trochę dziennikarska praca, no właśnie.
Tak, no zawód historyka, myślę, tak zawodem dziennikarza z tą profesją jest powiązany, tak? Mamy wspólną tą pasję, wspólną żyłkę dążącą do odkrywania
prawdy
oraz ciekawych historii z życia wziętych. Także te materiały głównie pochodzą z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej oraz jego licznych oddziałów, delegatur rozsianych na terenie całej Polski. Niezwykle bogate zbiory są umiejscowione w Radomsku, zarówno w tamtejszym Muzeum Regionalnym, jak i w Ogólnokrajowym Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którego zarząd główny znajduje się w Radomsku. No, tamte materiały są naprawdę bardzo bogate, zbierane przez bardzo wiele lat. Jednak te materiały w większości były już znane w publikacjach wcześniejszych. Przyjąłem sobie, iż takich materiałów musi być na pewno więcej, tak? To się w pełni potwierdziło poprzez te moje kontakty z rodzinami żołnierzy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Myślę, że jeszcze bardzo wiele materiałów jest u rodzin nieodkrytych. Tutaj też no, przede mną zadanie, jak i przed innymi badaczami zajmującymi się historią KWP, żeby dotrzeć do tych rodzin, te materiały przedstawić. Ja robiłem, co mogłem, ażeby ta publikacja była ciekawa, jak wspomniałem, również różnorodna. Tu są niektóre z takich historii związanych z KWP dotychczas nieznane, myślę, czytelnikowi, czy to kilku członków KWP w szeregach KBW. Przez kilku autorów nagłośniony fakt artykułów z 1957 roku na łamach Głosu Robotniczego, który pisał Zbigniew Nienacki pod pseudonimem Ewa Połaniecka. Autor.
No, znany nam wszystkim.
Znany, tak, znany i nie ukrywajmy, lubiany, tak, przez.
Powszechnie, tak.
Powszechnie przez młodzież. Oczywiście, no ja też również w młodości zaczytywałem się przygodami pana Samochodzika. Natomiast no, tutaj jest ten autor przedstawiony z innej strony, troszeczkę tej ideologicznej. Także takich różnych historii związanych z KWP jest wiele. Naturalnie na kartach albumu przedstawiono najważniejsze akcje konspiracyjnego Wojska Polskiego wraz z tym słynnym atakiem, akcją na Radomsko w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku. Tutaj bardzo chciałem odkłamać troszeczkę tą historię, ponieważ przez bardzo wiele lat, przez komunistyczną propagandę przedstawiano to było w ten sposób, iż uwolniono wówczas garstkę Volksdeutschów, kryminalistów.
A to nieprawda.
Nieprawda, tak. W ramach kwerendy, którą prowadziłem dosyć szerokiej, udało mi się dotrzeć do części materiałów ujawnieniowych z 1947 roku i tam ci byli członkowie KWP wyraźnie stwierdzili, że zostali uwolnieni w trakcie akcji na Radomsko z więzienia magistrackiego przy ulicy Narutowicza i wówczas wiosną 1947 roku się ujawniali na terenie całego kraju. Także są ich wizerunki, między innymi jest również akt oskarżenia z 19 kwietnia wobec jednego z nich, to znaczy z tego dnia, kiedy atak nastąpił. No również został przedstawiony tragiczny proces w trybie doraźnym.
17, tak?
Ten słynny proces 17. Tutaj też muszę się pochwalić troszeczkę, ponieważ o tym procesie dotychczas wspominało się, tak, był proces 17-12 żołnierzy KWP skazanych na karę śmierci.
W tym kilku bardzo młodych,
bardzo w brutalny sposób zamordowani, wywiezieni do poniemieckiego bunkra w okolicach Bąkowej Góry. Jednak tak naprawdę dotychczas nikt nie pokusił się o przedstawienie tutaj szerszego spektrum związanego z działalnością sądów doraźnych na terenie Polski.
No tak, bo tutaj właściwie mamy do czynienia ze zbrodnią sądową.
Tak. Ja też dzięki temu, iż zgłosiła się do mnie młoda dziewczyna, której brat dziadka również został zamordowany w wyniku wyroku sądu doraźnego, to się bliżej zainteresowałem działalnością tych sądów doraźnych. I powstał również na ten temat odrębny rozdział. Tutaj akurat pani redaktor ma przed sobą. Tak,
olbrzymie ogłoszenie, tak.
Tak, ogłoszenie, ale tutaj też z lewej strony są zdjęcia tych zamordowanych. To jest właśnie, są zdjęcia...
I to prywatne, tak?
Tak, widzę. Tak, tej pani. I tutaj to całe tło, które zostało zarysowane, pozwoliło mi również stwierdzić, iż ten proces 17 nie był jedynym w tych dniach, który odbył się w Radomsku, tylko był jednym z 5 procesów, co dotychczas również nie było przedstawiane. Co prawda te pozostałe 4 nie były tak duże i wobec 2 oskarżonych skierowano sprawy do Wojskowego Sądu Rejonowego, ale to już myślę każdy z czytelników, przeglądając album, sobie z tym wszystkim się zapozna. Także bardzo ciekawe, niekiedy wstrząsające również zdjęcia, szczególnie jeśli chodzi o działalność tak zwanej trzeciej komendy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pod koniec to już będzie publikacji funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, komuniści wówczas fotografowali wielu z zamordowanych członków KWP i również około chyba 10 zdjęć tych zamordowanych żołnierzy KWP się znajduje w albumie. Wywołują one duże poruszenie psychiczne. Nawet pani, która przygotowywała ten album, pani Urszula, na niej bardzo duże wrażenia te zdjęcia zrobiły. No taka była niestety też ta smutna rzeczywistość, szczególnie w przypadku trzeciej komendy, kiedy komuniści tropili tą garstkę już nielicznych pozostałych przy życiu członków KWP i ich zabijali. Trzeba to powiedzieć bardzo brutalnie, tak, dla nich nie było już tutaj mowy w ich przypadku o łasce, tylko byli likwidowani.
Te zdjęcia właśnie robią wrażenie, zresztą one zawsze robią wrażenie, dlatego że tak wyglądają, jakby były zrobione chwilę po właśnie.
No bo tak było,
I to po prostu jest takie strasznie realistyczne, tak?
Realistyczne. No na tym też polega niejaki urok, powiedzmy, tego albumu, że on jest tak bardzo zróżnicowany. Mam nadzieję, iż przypadnie do gustu, spodoba się czytelnikom. Jak wspomniałem, nie są to wszystkie materiały. Zostało ich jeszcze bardzo wiele. Na przykład muszę wspomnieć o kilkuset zdjęciach żołnierzy KWP, którzy ujawniali się wiosną 1947 roku. Jednak sugestia wielu osób, z którymi rozmawiałem nad koncepcją albumu, była taka, żeby aż tak wielu zdjęć nie publikować, tak zwanych w środowisku brzydko nazywane te zdjęcia są główkami, tak, żeby ten album nie składał się z tak zwanych główek, tutaj w tym przypadku wizerunków tych ujawnionych. Co prawda troszeczkę takiego materiału się znalazło w albumie, jednak nie na tak masową skalę. Innym materiałem, który również nie został w pełni wykorzystany, to tak zwane zdjęcia sygnalityczne. To są w tych 3 ujęciach robione po zatrzymaniu przeważnie danej osoby. Tutaj ci żołnierze KWP nie mogliby funkcjonować w terenie bez pomocy ludności cywilnej i silnego wsparcia w terenie. Po ich aresztowaniu w trakcie brutalnych śledztw te nazwiska zazwyczaj padały. W trakcie przesłuchań ci ludzie byli zatrzymywani i ich zdjęcia, kilkadziesiąt, no, może nawet ponad 100 takich zdjęć również jest zgromadzonych przeze mnie, czeka na opublikowanie. Jednak w założeniu, co również zasygnalizowałem we wstępie w albumie, chcielibyśmy w przyszłości te wszystkie zdjęcia tutaj niewykorzystane w albumie przedstawić w formie bądź w formie elektronicznej, bądź jakichś takich niewielkich folderów przedstawiających poszczególne bataliony i kompanie konspiracyjnego Wojska Polskiego. No, oczywiście wraz z takim zdjęciem byłby krótki biogram danego żołnierza, ponieważ nie ukrywam, no, będzie mi bardzo smutno, gdyż wiele rodzin członków KWP tutaj nie znajdzie wizerunku ze swojego przodka. Z tych względów, o których wspomniałem, nie mogłem zamieścić wszystkiego. Natomiast teraz tak się troszeczkę zastanawiam, ponieważ album liczy 464 strony i ja myślałem, że to jest bardzo dużo, że to już maks jest, ale z tego, co się zorientowałem, teraz są wydawane nawet albumy przynajmniej 100 stron grubsze. Także...
Chociaż ten i tak podobno waży 2,5 kilograma, więc jest...
Tak, no osoby, które ponoć ważyły go... Mówią, że waży 2,5 kg, ja go jeszcze nie ważyłem, muszę to zrobić. No na pewno jest dosyć ciężki, masywny, ale treść no, w pełni, myślę, zasługuje na tą wagę również w kilogramach.
Tutaj właśnie tak przeglądając na razie tylko pobieżnie ten album, to też zwróciłam uwagę, dla mnie to było zaskakujące, jak dużo żołnierzy KWP było też w strukturach milicji obywatelskiej.
To znaczy, pani redaktor, to jest, myślę, no może nie aż tak powszechnie znane, iż szczególnie w 1945 roku wielu żołnierzy Armii Krajowej wstępowało w pierwszych miesiącach w szeregi Milicji Obywatelskiej. Oni chcieli tutaj po tej wyczerpującej, brutalnej okupacji niemieckiej odbudowywać zniszczony kraj z uwagi na to, iż mieli to doświadczenie w walkach również, tak, i w takich sprawach typowo policyjnych chcieli się przysłużyć dla dobra kraju. Jednak to już po kilku miesiącach...
Orientowali się, że...
To może raczej w drugą stronę komuniści weryfikowali, tak?
A, w ten sposób.
Weryfikowali ich biogramy, tak, ich przeszłość, i takie osoby przeważnie były usuwane z szeregów milicji, no ponieważ miała ona ważne zadanie również do wykonania tutaj... zlecone przez swoich mocodawców komunistycznych. Mieli wspomagać aparat represji, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i tak się działo. Natomiast to, co słusznie pani zauważyła, jest bardzo duży odsetek funkcjonariuszy milicji, szczególnie na Śląsku. W tych komendach śląskich, zarówno w tej komendzie wojewódzkiej Klimczok, jak i w innych komendach, tam odsetek tych milicjantów jest szczególnie taki duży, zauważalny. Prawdę mówiąc, nie wiem, czym to było spowodowane, że aż tylu tych milicjantów było bądź członkami konspiracyjnego Wojska Polskiego, bądź współpracownikami, jednak ponosili za to kary, również kary śmierci, wieloletniego więzienia, ale również na przykład w Częstochowie bardzo, bardzo silny taki ośrodek wywiadu, ponieważ funkcjonariusze MO byli głównie w tych strukturach wywiadowczych konspiracyjnego Wojska Polskiego mogli pozyskiwać bardzo cenne dane, przekazywać je do sztabu wywiadu. W Częstochowie na czele tych struktur wywiadowczych stał Stanisław Kwec, pseudonim Nitka Chudy, no w procesie przed Wojskowym Sądem Rejonowym skazany na karę śmierci, stracony. Również jego współpracownicy byli aresztowani, skazani na wieloletnie więzienie. Także no, milicjanci, tak, no, pomimo tego, iż myślę, jak jako całość struktury zwalczali podziemie niepodległościowe, jednak wielu funkcjonariuszy przechodziło na tą stronę niepodległościową. No niestety byli za to również represjonowani i ponosili te konsekwencje.
Panie Pawle, tutaj pewnie można by było tak zatrzymać się, myślę, przy każdym zdjęciu i opowiadać, tak. Bo naprawdę jest ich bardzo dużo. Są takie zdjęcia sytuacyjne, zdjęcia z lasu, zdjęcia pozowane. Tu mamy jakąś mszę polową, tu mamy jakiś posiłek. Mhm. Myślę, że to powoduje właśnie, że ten album jest niezwykle interesujący i naprawdę przybliża nas do tego, jak właśnie funkcjonowało konspiracyjne Wojsko Polskie. Teraz nie mogę tego również znaleźć, ale nie sądziłam, myślałam, że na przykład Sojczyński i Rogulka to dopiero poznali się w konspiracyjnym Wojsku Polskim. Okazuje się, że no byli kolegami właściwie z tej samej szkoły właściwie tak pedagogicznej.
To jest zdjęcie z 1935 roku Jana Rogulki. Jednak to prawda, tak jak tutaj zaznaczyłem w albumie, te późniejsze bardzo silne więzy, które łączyły między innymi Jana Rogulkę i Stanisława Sojczyńskiego, miały już miejsce w okresie międzywojennym, w latach 20., 30. Tutaj też sobie troszeczkę przewrócę kilka stron. I na przykład oprócz Jana Rogulki, Stanisława Sojczyńskiego, uczniami tego seminarium nauczycielskiego męskiego imienia Tadeusza Kościuszki w Częstochowie byli również Jan Kaleta, pseudonim Postrach, czy na przykład Mieczysław Wiśniewski, pseudonim Ostróg. Wszyscy trzej oprócz Rogulki pochodzili z Rzejowic. Jeśli chodzi o Stanisława Sojczyńskiego, on to seminarium ukończył w 1932 roku, natomiast Rogulka, Kaleta i Wiśniewski chodzili do jednej klasy, tak to nazwijmy. Co prawda nie kończyli seminarium w tym samym roku, ponieważ Rogulka skończył w 1935, Kaleta w 1936, Wiśniewski nie skończył, ale przeniósł się do innego seminarium, które skończył. Tutaj trzeba to podkreślić również, iż nauczyciele odgrywali bardzo ważną rolę w...
No właśnie, kadra nauczycielska, tak?
Tak, czy to tutaj w tych strukturach pierwszej komendy występującej na terenach powiatu radomszczańskiego, piotrkowskiego, ale również batalion Pociąg funkcjonujący w okolicach Konina. Tam również szefem tych struktur był Felix Gruberski. Również nauczyciel, jest nawet jego legitymacja nauczycielska oryginalna, jedynie ze sfałszowanym nazwiskiem. No również nauczycielem był szef struktur wywiadowczych KWP Stanisław Żelanowski, z tym, że on te uprawnienia nauczycielskie zdobył dopiero po wojnie. W liceum pedagogicznym w Piotrkowie Trybunalskim powstała też taka filia w Radomsku i wraz ze swoją siostrą tam uczęszczali. Także nauczyciele zawsze, myślę, stanowili ten żywioł taki, który miał bardzo dużą świadomość, tak, i mógł spełniać te role wiodące również w szeregach konspiracyjnego Wojska Polskiego.
No właśnie, to ja tutaj też mam przed sobą takie zdjęcie szkoły podstawowej w Boże Zajacińskim. Panie Pawle, to zdjęcie współczesne to jest ta sama szkoła, tak? Ta, w której Stanisław Sojczyński był nauczycielem.
Tutaj porównywałem te okna, które są, tak, no część z nich mogła tu zostać zamurowana, ale nie mam 100% pewności, ale na 90%. 7%,
trochę
powiem.
Trochę przebudowana mogłaby być, ale wydaje się, że
no
to
dach.
ta sama.
No jest wiele, wiele zdjęć współczesnych, które udało mi się zrobić. Również dotyczą one głównie upamiętnień, które są zawarte na końcu albumu, ale również miejsc związanych z akcją na Radomsko czy procesu w Radomsku. Gdziekolwiek tylko udało mi się dotrzeć z aparatem, to takie zdjęcie współczesne jest. O, tutaj właśnie jest ta legitymacja Feliksa Gruberskiego.
Akurat tak jest rzeczywiście.
Tak, tak, tak. Tutaj zmienione, tylko sfałszowane nazwisko. Ale tak, no i też z uwagi na część tych zdjęć, myślę, współczesnych, ten album też jest może bogatszy, troszeczkę pozwala utożsamić się czytelnikowi z tymi miejscami, o których jest wspomniane w opisach. Może troszeczkę o tych opisach powiem trzy zdania. Album jest poprzedzony wstępem kilkunastostronicowym, po lekturze którego czytelnicy już posiądą tą niezbędną wiedzę o konspiracyjnym Wojsku Polskim. I każdy z 45 rozdziałów, bo aż tyle ich jest zawartych w albumie, każdy z tych rozdziałów jest poprzedzony też częścią opisową, która charakteryzuje daną sytuację. Album jest stworzony w sposób taki chronologiczno-rzeczowy. Niekiedy ta chronologia jest delikatnie zaburzona, ale tak jak myślę, kilka osób już stwierdziło, jest to stworzone w dość harmonijny sposób. Na mnie to de facto zostało też niejako wymuszone poprzez te materiały, które udało mi się zgromadzić. Tak jak również wspomniałem we wstępie, nie chciałbym, ażeby czytelnicy myśleli, iż jest to fundamentalna pozycja, po której lekturze już się wszystko wie na temat konspiracyjnego Wojska Polskiego. Takie wydawnictwa albumowe mają troszeczkę inne zadania. Natomiast no, do tej pory powstało sporo takich wydawnictw, również stricte naukowych, nadal powstają i mam nadzieję będą powstawały nadal. I tam można również te informacje pozyskać. Natomiast album ma służyć w założeniu, ażeby czytelnik dowiedział się, czym było konspiracyjne Wojsko Polskie poprzez te wszystkie materiały ikonograficzne. Ujrzał również kadrę dowódczą, bardzo wiele dokumentów, ciekawych rozkazów, no niekiedy wyroków śmierci również. No także wszystko myślę też w rękach teraz czytelników, jak to ocenią. Ja oczywiście również czekam na słowa krytyki konstruktywnej, która również nastąpi, myślę. Ale jestem bardzo zadowolony, ponieważ jak wspomniałem, no to ponad 2 lata to wszystko trwało. Gromadzenie materiałów, później tworzenie tego. Tutaj przy okazji bardzo chciałbym podziękować pani Urszuli Sroczyńskiej, która składała ten album, pani grafik, której również cząstka jest w tym albumie. Składaliśmy go chyba 1,5 miesiąca czy 2 miesiące, gdy już wszystkie materiały praktycznie były zebrane, to dzień po dniu układaliśmy tą stronę. Ja coś sugerowałem, pani Urszula również przemycała tam swoje treści. Także no myślę, że ten efekt końcowy jest dosyć ciekawy.
Teraz najważniejsza rzecz, bo wiem, że wiele osób dopytuje, gdzie można znaleźć ten album, w jaki sposób można go kupić?
Album jest już dostępny w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Centralę Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj te informacje można uzyskać w internecie. Są to również księgarnie na terenie Warszawy, 3 księgarnie IPN-owskie. Natomiast jeśli chodzi o Łódź, tutaj jest malutkie opóźnienie związane z tym, iż kolega, który tutaj w naszym oddziale zajmuje się sprzedażą wydawnictw, był na urlopie, niedawno wrócił, album został zamówiony. Na dniach powinna dotrzeć duża partia publikacji. Jeśli chodzi o punkty sprzedaży, to jeden z nich znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 85 przez 87 w takim błękitnym wieżowcu. Tam ma siedzibę Biuro Edukacji Narodowej. Odpowiedzialnym za sprzedaż jest pan dr Bartłomiej Kluska. Również można uzyskać te informacje, wchodząc na stronę łódzkiego oddziału IPN-u. Natomiast już myślę od przyszłego tygodnia będzie można album nabyć w głównej siedzibie łódzkiego oddziału IPN-u przy ulicy Orzeszkowej 31 przez 35. Tutaj osobą odpowiedzialną jest dr Artur Kuprianis. Również zachęcam do przyjścia na ulicę Orzeszkową. Trzeba podkreślić, iż nie ma możliwości dokonywania przy pomocy kart płatniczych, także wszyscy chcący wejść w posiadanie albumu są proszeni o przyjście z gotówką. I również wcześniej może skontaktowanie się telefoniczne, czy ta dana osoba będzie
A trzeba się umówić po prostu,
tak. Mhm. Umówić się i kupić, zapoznać się.
I czytać, i oglądać, i zdobywać wiedzę, informacje.
Bo warto.
Bo myślę. Warto, naprawdę. Panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w radiu. Moim gościem był Paweł Wąs z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autor albumu fotograficznego Konspiracyjne Wojsko Polskie.
Dziękuję serdecznie.